jest podcast PCSS Talks.
Witamy w kolejnym odcinku PCSS Talks, podcastu popularno-naukowego, w którym wyjaśniamy inżynieryjskie tajemnice i opowiadamy o tym, jak nauka i technika przekładają się na życie codzienne, a realizowane projekty poszerzają możliwości współczesnych badaczy. Za konsoletą Mariusz Owsiany, który realizuje dzisiejsze nagranie, a przy mikrofonie Magdalena Baranowska-Szczepańska i
Kacper Zieleniak. Naszymi dzisiejszymi gośćmi są Dominik Purchała, wicedyrektor Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego. UW jest koordynatorem konsorcjum Daria.pl, a Dominik przewodniczącym zespołu UW do spraw Daria. Oraz kolejnym gościem Maciej Głowiak, kierownik działu nowych mediów Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, a PCSS jest partnerem technologicznym całego konsorcjum oraz koordynatorem pierwszego dużego projektu tego konsorcjum, czyli projektu Daria Lab. Witamy Was, cześć.
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 Obu panów łączy jedna nazwa, Daria, która tak naprawdę ma wiele twarzy. A wszystko zaczęło się w 2014 roku, kiedy to narodziło się największe konsorcjum humanistyczne w Polsce.
No tak, to właśnie w 2014 roku to były same początki naszego konsorcjum. Założyliśmy go chyba początkowo w 14 instytucji. Podpisaliśmy taką umowę konsorcyjną, stworzyliśmy konsorcjum i właściwie bardzo szybko zaczęliśmy zabiegać o to, żeby połączyć się z Daria.eric, czyli z Europejską Siecią Infrastruktur Badawczych. Ale żeby to osiągnąć, to Polska musiała to wystąpić, dlatego że częścią Erika są zawsze kraje członkowskie europejskie, a nie poszczególne instytucje. I w 2015 roku udało nam się włączyć do Daria.eric. I do tego momentu już mieliśmy 18 instytucji w konsorcjum. I właściwie to jest tak, że to jest faktycznie największe humanistyczne konsorcjum w Polsce. Jego pełna nazwa po polsku to brzmi Cyfrowa Infrastruktura dla Badań Humanistycznych i Badań o Sztuce, Daria.pl. Obecnie ma już 19 członków. To są to wiodące uniwersytety w Polsce i wiodące instytuty panowskie. W 2018 roku weszliśmy, po raz pierwszy napisaliśmy wniosek i weszliśmy na polską mapę infrastruktur badawczych, co zaowocowało naszym pierwszym dużym projektem, który właściwie był takim projektem, który chyba spowodował takie zgranie tego konsorcjum i takie nadanie mu kierunku. Tutaj o tym projekcie pewnie Maciek mógłby powiedzieć dwa słowa więcej.
Tak, projekt, on też nazywał się Daria.pl, więc tu mamy jakby zbieżność tych nazw. Natomiast my używaliśmy nazwy Daria Lab, ponieważ było to takie laboratorium, czy właściwie szereg laboratoriów tworzących tą infrastrukturę, taką bazową infrastrukturę dla nauk humanistycznych i nauk o sztuce. No i tam kupiliśmy mnóstwo sprzętu. Było laboratorium źródeł, które służyło zbieraniu jakby danych, czy to filmów, czy nagrań audio, czy skanów. Później były laboratoria związane z przetwarzaniem tych danych, wzbogacaniem i wizualizacją, więc powstała taka bazowa infrastruktura.
I ten projekt się już zakończył.
Ten projekt się zakończył, ale zaraz po nim zaczęliśmy nowy projekt. Akurat była taka możliwość.
To jeszcze wracając do tego projektu, to warto zauważyć, że o tym, co mówił Maciek, że tak samo się nazywają podmioty, które realizują te projekty, czyli te konsorcja. To jest taka zasada u nas, że mamy to podstawowe konsorcjum, największe, gdzie właśnie mamy 19 członków, ale pod poszczególne projekty zakładamy tak zwane konsorcja projektowe i one się troszeczkę różnią składem. I to też jest o tyle ciekawe, że niezależnie od tego, że mamy i tak już bardzo dużo członków konsorcjum, to często mamy dodatkowych partnerów w tych konsorcjach projektowych, którzy nie są tym korowymi członkami konsorcjum, a jednocześnie mogą brać udział w tych pracach. Więc de facto można powiedzieć, że w konsorcjum bierze udział dużo więcej instytucji i to też jest bardzo ciekawe, bo właściwie to mamy chyba pokrycie takie naukowe całej Polski, jeżeli chodzi o instytucje naukowe.
I wszyscy razem współpracujecie, a nie konkurujecie.
Tak jest, w wspólnym celu.
Macieju, wspomniałeś, że jest ten nowy projekt i wywołałeś również narzędzia, które w tym pierwszym projekcie były wykorzystywane. I o to chciałam zapytać. Oczywiście Daria krok po kroku realizuje swoje poszczególne cele. I jakie narzędzia aktualnie wykorzystujecie i co dzięki nim tak naprawdę robicie? Jakie to są przykłady na przykład technologii, procedur czy rozwiązań technicznych, które stosujecie, żeby na przykład digitalizować czy rozpowszechniać to dziedzictwo, którym się opiekujecie?
No to są bardzo, bardzo różne narzędzia, głównie do pozyskiwania treści cyfrowych, ale nie tylko tradycyjne skanery, są to też kamery, są to specjalizowane kamery bardzo wysokich rozdzielczości, są to aparaty fotograficzne doskonałej jakości, są to kamery 360, są to kamery 3D, jest też sprzęt do śledzenia ruchu czy gestów, bo takie prace też humaniści wykonują. Jest sprzęt cały do nagrań audio, czyli do nagrań na przykład zespołów tradycyjnych, ludowych. Część tego sprzętu jest mobilna, to znaczy to laboratorium mobilne może się udać na miejsce na przykład na Podlasie i tam pozyskiwać treść cyfrową, na przykład właśnie występy jakichś zespołów, czy nagrywać świadectwa ludzi, którzy tam mieszkają.
To bardzo cenne, czyli po prostu możemy pojechać w miejsce, z którego nigdy by dany obiekt do nas nie przyjechał i tam możemy go doskonale zbadać, później zebrać dane i opisać.
Tak, bo badania humanistyczne to przede wszystkim ludzie, czyli ich świadectwa, jakby ich występy, ich tradycje.
Ale to także miejsca.
Ale to także miejsca. I tu mamy bardzo ciekawy przykład, który Dominik realizował wraz z zespołem na Bukowinie.
Tak, to był jeden z takich ciekawych dosyć przykładów. Jeszcze tylko chciałem się cofnąć do tego, że jak możemy rozumieć tą infrastrukturę? Bo właśnie Maciek opowiadał o tym pierwszym projekcie, no i mamy, jeśli chodzi o infrastrukturę badawczą, to właśnie mamy taki główny podział na infrastrukturę taką sprzętową, czyli właśnie mamy to zaplecze takie, które na pierwszy rzut oka czy ucha raczej nie kojarzy się z humanistami, czyli mamy zaplecze serwerowe, mamy właśnie sprzęt, o którym mówił Maciek, tak? Mamy drony, mamy masę rzeczy, które wykorzystujemy w badaniach. No a druga część to jest taka cyfrowa infrastruktura, czyli to, co budujemy jako pewnego rodzaju portale, potoki przetwarzania danych, repozytoria, różnego rodzaju serwisy do publikowania, ale powiedzmy też do przetwarzania tych danych. Czyli to są jakby takie dwa główne cele naszego istnienia jako konsorcjum, czyli budowanie i zapełnienia tych białych plam na tej infrastrukturze badawczej polskiej, no po to, żeby dać te narzędzia wszystkim naukowcom. I w projekcie, o którym opowiadał Maciej, pierwszym naszym wspólnym, w konsorcjum, czyli właśnie Dariach Lab, o którym mówiliśmy, no to właśnie my, jako Uniwersytet Warszawski, wyposażyliśmy naszych naukowców w pełen komplet do badania litosfery. Znaczy możemy badać dane miejsce z powietrza za pomocą takich specjalistycznych dronów, dużych dronów, za pomocą których możemy na przykład digitalizować całe obszary. Całą na przykład wioskę możemy przenieść do świata cyfrowego, nie tylko pojedyncze obiekty dziedzictwa, ale właśnie dużą przestrzeń, całe wykopalisko archeologiczne na przykład, czy całą wieś, jak po przypadku właśnie naszego wyjazdu na Bukowinę rumuńską. Po różnego rodzaju narzędzia, które pozwalają nam badać i dokumentować w sposób cyfrowy poszczególne domostwa, poszczególne obiekty, dziedzictwa od powiedzmy kościołów po nawet monety, czy numizmatykę, czy nawet mniejsze jakieś obiekty znajdowane na wykopaliskach archeologicznych. Mamy też georadary cyfrowe, które nam pozwalają badać to, co jest pod ziemią, ale też na przykład mamy też sprzęt do badań podwodnych, do archeologii podwodnej, tak? Czyli jakby mamy cały przekrój litosfery, właśnie od powiedzmy powietrza aż pod wodę.
No ale co z podziemiem, z podziemiami jeszcze?
No właśnie możemy, mamy georadary cyfrowe i tak jak powiedziałem, za pomocą tych georadarów cyfrowych
czyli
możemy
wnikać
badać...
można też pod grunt.
Tak, i to w dodatku nieinwazyjnie, co jest często ważne, prawda? Żeby nie niszczyć, dopóki nie przekonamy się, że coś jest na przykład pod posadzką, to nie musimy tego w żaden sposób naruszać, tylko możemy w sposób cyfrowy sprawdzić, co jest niżej. I taki sprzęt też pozyskaliśmy właśnie w tym pierwszym projekcie. No i takim jednym, może nie takim najbardziej, takim najciekawszym po prostu dla nas, to faktycznie był wyjazd i badanie polskich wiosek w Rumunii, w Bukowinie. To jest Nowy Sołowniec, Plesza, Pojana Mikuli, gdzie nagrywaliśmy świadectwa jeszcze właśnie polskiej mowy na Bukowinie. Więc tam nie tylko mieliśmy wywiady z ludźmi jeszcze, którzy kultywują to polskość w Bukowinie, ale też za pomocą na przykład skaningu laserowego i fotogrametrii przenosiliśmy do świata cyfrowego właśnie całe wsie, całe domostwa, które mają bardzo specyficzny rozkład, bardzo specyficzną architekturę. Możemy teraz za pomocą takich cyfrowej dokumentacji, możemy też je odtwarzać, oglądać sobie w 3D, możemy je zwiedzać. Mamy zeskanowane na przykład laserowo całą kopalnię soli w Kaczyce, która była takim miejscem, do którego właśnie emigrowali ludzie z Galicji, Polacy, którzy tam przyjeżdżali, żeby tam pracować. Także to wszystko teraz jest udokumentowane, można oglądać sobie już na swoich osobistych komputerach. No i to jest o tyle ciekawe, że ten projekt powtarzaliśmy co roku. Tak? Mieliśmy jeden wyjazd i w następnym roku byliśmy już następnym razem. I okazało się, że te domostwa, które udało nam się zeskanować i przenieść do świata cyfrowego, już nie istnieją na przykład. W kolejnym roku zostały wyburzone albo zostały, no bo to też trzeba pamiętać, że ludzie po prostu tam żyją, mieszkają. Więc na przykład nowe pokolenie wchodziło do domu i robiło taki remont na absolutnie współczesny, czyli mieliśmy pokryte piękną takimi rzeźbieniami drewnianymi cały dom, a następnego razu jak przyjechaliśmy już był białym tynkiem pokryty z blachą, czyli zupełnie się zmienił o 100%. Tak?
Więc no ale udało się ucalić od zapomnienia te materiały, tak, które się udało pozyskać i dzięki temu można prowadzić badania, odnosić się do tej perspektywy przeszłości, prawda?
Tak jest, no i to też pokazuje, że to trzeba robić, tak? Że te badania dziedzictwa i zachowanie dziedzictwa i dokumentacja dziedzictwa jest ważna.
W takich chwilach na pewno jest duże poczucie satysfakcji, że zdążyło się to zrobić i że mamy ten zapis tej rzeczywistości utraconej.
Tak, myślę, że w Polsce coraz więcej też takich obiektów już jest zdokumentowanych cyfrowo i to jest ważne. Jest taki czołowy przykład ostatniego pożaru katedry Notre Dame w Paryżu, który się okazało, że dosłownie parę miesięcy wcześniej był cały laserowo zeskanowany i dzięki temu można było odtworzyć cały poddasze dokładnie tak, jak było zachowane. I bez tego skaningu właściwie nie było takich planów, które pozwoliłyby tak odtworzyć dokładnie.
Kiedyś mieliśmy tylko obrazy Canaletta, na przykład w przypadku odbudowy Warszawy, no ale na szczęście dysponujemy współcześnie dużo bardziej precyzyjnymi i nieinwazyjnymi metodami. A zaciekawiło mnie to, bo mówiliście dużo o tych właśnie technologiach skanowania. Czy korzystacie też na przykład z czegoś, co o ile się nie mylę nazywa się LIDAR? To jest to takie skanowanie i dzięki temu można zobaczyć właśnie ukryte zabudowania, które widać gdzieś tam z góry, a które normalnie trzeba byłoby wykopać.
Tak, no skanowanie laserowe czy skanowanie liderowe, no to właśnie to skanowanie laserowe, skanowanie 3D, skanowanie światłem strukturalnym, tych nazw i technologii jest tutaj kilka, ale tak, no laser dociera tam, gdzie oko nie dociera, czyli tam, gdzie robimy zdjęcie, na przykład są liście drzew i nie widać ziemi pod nimi, no to laser mimo wszystko w którymś momencie w tą ziemię trafi, więc możemy uzyskać obraz ziemi. Dla nas takim poligonem doświadczalnym było skanowanie pałacu w Turwi, pałacu rodziny Chłapowskich, którego właścicielem jest nasz Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, a więc też PCSS. No i korzystając z tego, że akurat realizowaliśmy projekt Daria.pl, Daria Lab, i mieliśmy wolny dostęp do tego pałacu, wykorzystaliśmy wszystkie nasze technologie, które wtedy kupiliśmy, czyli skanowanie laserowe, skanowanie z drona, fotogrametrię, zdjęcia wysokiej rozdzielczości, kamery 360 pod kątem no przede wszystkim przetestowania tych narzędzi, zebrania danych na przykład do opracowania wirtualnej wycieczki, która powstała, ale także pod kątem dokumentacji tego pałacu, no bo tam trwają cały czas prace remontowe, powiedzmy, czy są planowane prace remontowe. W związku z tym taki dokładny obraz tego pałacu, dokładny przekrój wszystkich pomieszczeń no jest bardzo istotny też dla architektów.
Czy udało się znaleźć jakąś tajemniczą komnatę, która była zamurowana, laser dopiero ją otworzył? Nie mówię, że oczywiście znaleźliśmy bursztynową komnatę, bo to nie ten kierunek, ale może?
Tajemniczego pomieszczenia nie znaleźliśmy, co nie znaczy, że go tam nie ma, bo też no, nie zeskanowaliśmy zupełnie wszystkiego. Są jakieś podziemia, do części pomieszczeń nie było dostępu, gdzieś w piwnicach czy na poddaszu. No ale z tym właśnie skanowaniem czy wykorzystaniem tych różnych technologii wiąże się ciekawa historia. Nasi koledzy, którzy pojechali tam kręcić filmy czy skanować, spędzili tam noc. Warunki były spartańskie. Jeden z kolegów, operator kamery, chciał nakręcić wschód słońca. No więc w środku nocy się zebrał, wstał, wziął sprzęt. W tym samym czasie obudził się drugi kolega i słysząc jakieś szmery, to jeszcze było ciemno, myślał, że zakradł się złodziej. Więc zaczęli chodzić po pałacu, gonić się po pałacu. Jak jeden stawał, to drugi też stawał i nasłuchiwał. No skończyło się wszystko dobrze.
Trochę zabawa w duchy.
Zabawa w duchy. Podobno są jakieś duchy w Turwi, no ale ich nie zeskanowaliśmy. No,
kurnik ma białą damę. Ja słyszałam, że w Turwi grasuje czarna dama, ale też jeszcze nigdy nie widział.
Może nazywa się Brunhilda, tak jak w kultowej produkcji Wakacje z duchami. Opowiedzieliście o projektach, które zrealizowaliście do tej pory, między innymi właśnie o tym, co robiliście w Rumunii, w Bukowinie, o pałacu w Turwi. A czym zajmujecie się konkretnie w tej chwili? Nad jakimi projektami pracujecie? Co możecie nam zdradzić?
W tej chwili realizujemy projekt też pod nazwą Daria.pl, więc nazwaliśmy go Daria Hub dla odróżnienia od pierwszego projektu. W tym pierwszym projekcie kupiliśmy dużo sprzętu, wytworzyliśmy bardzo dużo usług związanych z przetwarzaniem danych, z pozyskiwaniem danych. No i powstał problem, w jaki sposób możemy wykorzystać te wszystkie usługi. W związku z czym zdecydowaliśmy stworzyć taką platformę badań interdyscyplinarnych, która jest jednym miejscem, do którego naukowiec może się dostać, tam wgrać swoje wszystkie obiekty badawcze, na przykład zdjęcia, skany, teksty i następnie na tych obiektach może pracować, korzystając z tych różnych usług, które są w Darii, albo z usług zewnętrznych, które w jakiś sposób czy zostały już, czy zostaną w przyszłości podłączone, może wykonywać na przykład rozpoznawanie tekstu drukowanego, pisanego, może wykonywać jakieś operacje językowe, czyli na przykład identyfikację nazw miejscowości i wiązanie tych danych z innymi bazami, bo to nie jest tylko platforma do przechowywania danych, jakby zlecania zlecania jakichś prac innym usługom, ale ta platforma buduje taką semantyczną bazę wiedzy, czyli łączy te wszystkie informacje w jedno, dzięki czemu możemy później w dowolny sposób to wykorzystywać, czy wręcz wzbogacać też dodatkowe repozytoria, z których te dane, powiedzmy, przyszły, zostały obrobione i zostają ponownie wysłane do tych macierzystych repozytoriów. Ale w tym projekcie jest nie tylko ta platforma badań interdyscyplinarnych, bo jest też platforma archeologiczna.
Tak, jako część tego projektu realizujemy też platformę archeologiczną. To jest taki moduł archeologiczny, który ma zadanie po pierwsze przechowywać i porządkować obiekty archeologiczne i porządkować też je w obrębie całych stanowisk wykopaliskowych. I faktycznie taka platforma była bardzo potrzebna. Nie było jej w Polsce. To będzie taka platforma, która będzie, myślę, że to może być taki, no, brzydko mówiąc, produkt, który będzie chyba też na poziomie europejskim, dlatego że już teraz mamy integrację z takim agregatorem Adriany, to jest taki agregator europejski treści archeologicznych. To jest taka platforma, która, powiedzmy, łączy takie funkcje repozytoryjne właśnie z różnymi funkcjami udostępniania tak zaawansowanych treści, jak na przykład właśnie chmury punktów, czy jakichś takich playerów, obiektów 3D, z jakimiś takimi funkcjami jeszcze też przetwarzania tych danych. Dlatego, że w archeologii, no, mamy bardzo dużo potrzeb przetwarzania danych, tak? Użycia na przykład sztucznej inteligencji też do takiej inżynierii odwrotnej, można by powiedzieć, na poziomie jeszcze kamienia łupanego, gdzie mamy takie strugi kamienne i jak będziemy je składali, to wtedy możemy zobaczyć, co zostało z nich wyciosane na przykład, tak? Czyli taka jakby możemy współcześnie to nazwać inżynierią odwrotną.
Bardzo
i do tego
ciekawe.
Oczywiście takie przetwarzanie danych, właśnie też uczenie maszynowe, no bardzo pomaga i bardzo przyspiesza pracę, tak? Więc, ale moduł przede wszystkim będzie takim modułem, gdzie możemy właśnie gromadzić przede wszystkim dotychczasową wiedzę. Też trzeba pamiętać o tym, że bardzo dużo materiałów archeologicznych i do takich bardzo istotnych stanowisk archeologicznych, nie tylko z Polski, dlatego że mamy polscy archeologowie są bardzo mocni też w Ameryce Południowej, na Bliskim Wschodzie przez wiele lat. Mamy bardzo dobrze udokumentowane stanowiska, które potem zostały doszczętnie zniszczone przez talibów na przykład. I cała ta dokumentacja do tej pory właściwie była w formie takiej papierowej albo właśnie różnego rodzaju zbiorów przewiezionych do Polski. No i taki moduł pozwoli to wszystko udostępniać teraz publicznie. Udostępniać, przetwarzać, dzielić się. No i wydaje się, że takiego modułu też brakowało w całej Europie, więc mamy tutaj duże nadzieje, że to będzie taki duży projekt, no, z takim otwarciem na Europę całą.
No właśnie, mówimy tutaj o ogromnej ilości danych. Badania naukowe generują te informacje, dane, materiały, które trzeba w jakiś sposób okiełznać. Sztuczna inteligencja już w tym bardzo pomaga badaczom. Na całym świecie powstają fabryki sztucznej inteligencji. Jedna z nich została właśnie w czerwcu zainaugurowana w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Macieju, czy tutaj nasza fabryka też będzie mogła wspierać działania Darii?
Oczywiście, planujemy nowe działania. No, nie da się uciec od sztucznej inteligencji, zresztą nie chcemy, tak jak mówisz, mamy tą fabrykę sztucznej inteligencji, która jest budowana w PCSS-ie. W związku z tym chcielibyśmy tu połączyć jakby nasze siły różnych zespołów, żeby dostarczyć nowych narzędzi dla humanistyki cyfrowej, co jest bardzo istotne. No bo tak jak Dominik mówi, możemy odkrywać rzeczy, których człowiek jakby nie jest w stanie przeanalizować takiej ilości danych źródłowych i wyciągać pewne wnioski, na przykład jak coś było zbudowane, do czego służyły jakieś elementy odkrywane czy odkopywane gdzieś na stanowiskach archeologicznych. Ale też sztuczna inteligencja może łączyć dane, które już mamy i pokazywać jakieś nowe zastosowania.
Z jednej strony cofamy się w czasie, odkrywając te pamiątki historii, a z drugiej strony musimy myśleć cały czas o tej przyszłości, czyli o rozwoju sztucznej inteligencji, przetwarzaniu danych, ale również wydarzenia, które czekają nas w nowym 2026 roku. Dominiku, kilka słów na ten temat?
No jeżeli chodzi o przyszłość, to właściwie mamy też taką informację, która jest dosyć świeża, to znaczy udało nam się po raz kolejny wejść podczas przeglądu, zostaliśmy właściwie nadal członkami Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej, co pozwala nam planować kolejne projekty. To, o czym tutaj mówiliśmy przed chwilą, że są nowe wyzwania i te dane badawcze, dane humanistyczne też potrzebują bardzo takiego dużego zaplecza technologicznego. Nie dotyczy tylko sztucznej inteligencji, on dotyczy też po prostu na przykład przechowywania danych, czyli w ogóle serwerów. I to jest duży problem, bo to są bardzo kosztowne rzeczy. I staramy się też w konsorcjum myśleć o tym, żeby trochę centralizować takie miejsca przechowywania dla pozostałych członków konsorcjum. No i szykuje nam się kolejny projekt, który chcielibyśmy złożyć, to już będzie trzecim naszym projektem, który teraz będzie pokrywał takie białe plamy z tej mapy infrastruktury badawczej, które będą się koncentrowały wokół, powiedzmy, edycji cyfrowych, naukowych edycji cyfrowych, może z jakimś właśnie komponentem przetwarzania tego przez sztuczną inteligencję, przez różnego rodzaju algorytmy właśnie takie uczenia maszynowego, które nam trochę pomogą przy kodowaniu takich tekstów. I to są nasze najbliższe plany, takie, jeśli chodzi o konsorcjum.
Nazwy jeszcze tego projektu, rozumiem, zdradzić nie możemy.
Nie możemy, jest tak tajna, że jeszcze jej nie znamy, więc właściwie
to znaczy nazwa będzie pracujemy nad tym. Nazwa projektu będzie daria.pl.
No właśnie, tak. Chciałam o to zapytać.
Może tak być, a czy to pełna nazwa projektów tak naprawdę to brzmi Cyfrowa Infrastruktura Badawcza dla Nauk Humanistycznych i Nauk o Sztuce daria.pl. Każdy nasz projekt tak się nazywa w pełni. Natomiast jeżeli chodzi o akronimy, które używamy do tej pory, jakby skróty, to była już chyba był lab, był hub. Teraz może będzie tekst, trudno powiedzieć.
Myślę, że możemy zaryzykować śmiało stwierdzeniem, że Daria przechodzi reinkarnację za reinkarnacją i że odpowiada to w pewnym sensie trendom w kulturze, w cywilizacji ludzkiej, kiedy pewne elementy stylu, architektury powracają co wiek, dwa. Także myślę, że Daria tutaj przechodząc te swoje metamorfozy, o których mówiła Magda na początku, jak najbardziej wpisuje się w szeroko pojętą tradycję ludzkiej kultury i historii.
Bo my tam Daria tak naprawdę bardzo lubimy i
no właśnie,
bardzo lubimy pracę z tymi wszystkimi technologiami, bo to nie jest rozwijanie technologii dla samych technologii, tylko jest to zastosowanie jakby najnowocześniejszych narzędzi, najnowocześniejszego sprzętu, bo on naprawdę jest no, światowej klasy sprzętem, wysokiej rozdzielczości, wysokiej jakości, często też w eksperymentalnych technologiach i dostarczenie tych narzędzi humanistom, ale też otwarcie się jakby na biznes, no bo bez tego komponentu biznesowego też jest ciężko. Oczywiście nie mówimy, że biznes będzie robił badania humanistyczne, natomiast on może też wykorzystać sprzęt i wykorzystać te usługi. Jest wiele innowacyjnych firm, które działają gdzieś na styku humanistyki, czy chociażby projektowania.
Czyli jest tutaj pole do współpracy.
Jest tutaj pole do współpracy i wręcz jest to jakby jednym z wymagań tych konkursów, żeby ten komponent biznesowy był obecny. To znaczy, żeby tak zidentyfikować użytkowników, żeby to nie byli tylko naukowcy, ale żeby, no skoro ten sprzęt już jest kupiony, jest wykorzystywany, wdrożony, mamy opracowane usługi, żeby on służył jakby całemu społeczeństwu. No oczywiście w miarę potrzeb.
Miłośnicy, chyba można by nawet powiedzieć wyznawcy Darii, raz do roku spotykają się w pięknym mieście, w wiecznym mieście. Dominiku, możemy zapowiedzieć wydarzenie na styczeń?
No tak, co roku mamy właśnie taki zjazd, annual meeting Daria, czyli tego konsorcjum na poziomie europejskim. No i najbliższy jest w Rzymie. Z tego co wiem, to słyszę otwarte zgłoszenia, także zapraszamy wszystkich chętnych do przyjechania, posłuchania, ale też wygłoszenia, być może podzielenia się swoimi badaniami, które były prowadzone z wykorzystaniem infrastruktury Daria.
I na pewno będzie okazja też porozmawiać z nami, czy z naszymi kolegami, koleżankami o kolejnych odsłonach Daria.pl.
Tak, bo to, co chciałem tutaj jeszcze podkreślić, może na koniec, i dlatego podobało mi się to porównanie do architektury, że to właśnie może nawet nie są to reinkarnacje, ale właśnie takie budowanie kolejnych warstw, dlatego że to, co dla nas było bardzo ważne i do czego od początku bardzo poważnie podchodziliśmy, to była taka identyfikacja tych białych plam na tej mapie infrastruktury badawczej i zapełnianie ich po kolei. Każdy nasz kolejny projekt właśnie jest tak myślany, żeby wchodzić na te białe plamy, czyli dostarczać naukowcom, dostarczać użytkownikom takich infrastruktur, których brakowało w Polsce, no dlatego, że to jest jednak infrastrukturalne konsorcjum. I naszym celem jest budowanie tej infrastruktury, które potem służy do wykonywania badań naukowych z innych grantów, tak? Więc całe na przykład te duże programy NPRH, programy NCN-u, no mogą właśnie funkcjonować bez dodatkowych nakładów finansowych, dzięki temu, że my budujemy taką infrastrukturę i to jest dla nas ważne.
To był kolejny odcinek PCSS Talks. Serdecznie dziękujemy naszym gościom za rozmowę, a byli nimi
Dominik Purchała
i Maciej Głowiak.
Audycję prowadziła Magdalena Baranowska-Szczepańska i
Kacper Zieleniak. Zapraszamy na kolejne odcinki.